Dzień dobry, Krzysztof Woźniak przed mikrofonem. W studiu oczywiście Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki. Dzień dobry, panie Jerzy.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Skończyliśmy na ogólnej historii Chryslera po II wojnie światowej. Oczywiście tak skakaliśmy pomiędzy po II wojnie światowej a przed, no bo historię musieliśmy w pewien sposób przypomnieć tego producenta. Powiedzieliśmy, że Walter Chrysler na początku to pracował w GM-ie i się przyczynił. W ogóle wcześniej to był maszynistą, czy pracował na kolei jakoś, a później przeszedł właśnie
do... I w GM-ie też zrobił karierę, tak prawdę tak, powiedziawszy. Tak. No i coś, nie musiał.
I coś chłopowi do głowy strzeliło, że zrobił swoją firmę motoryzacyjną. Również wspomnieliśmy o tym, że z tej wielkiej trójki to prawie mu się udało przeskoczyć Forda. No ale nie do końca, był jednak na trzecim miejscu.
I potem już kilku definitywnie powodów, spadł na trzecim
później
miejsce,
już mu się w ogóle nie udało podskakiwać wyżej.
Tak, chociaż w czasie wojny, jak zaprzestano produkcji, liczono się z tym, że kiedyś wojna się skończy, kiedyś będzie od nowa to wszystko zaczynało się. Liczono na to w Chryslerze, że oni nie tylko wyprzedzą Forda, ale wyprzedzą GM, być może nawet, że będą na szczycie. Nie udało się i właściwie po II wojnie światowej Chrysler definitywnie spadł na trzecie miejsce i tak już na wiele dziesięcioleci i tak został.
Trochę o tym mówiliśmy, dlaczego w poprzedniej naszej części, ale nie powiedzieliśmy o, zdaje się, dość istotnym aspekcie, mianowicie gdzieś na początku lat 40. w USA w ogóle był wielki strajk robotników jako takich, ale też motoryzacji. I to, o ile nie odbiło się bardzo na GM-ie, no bo to oni mieli inną politykę w ogóle, trochę na Fordzie, ale chyba najbardziej właśnie na Chryslerze.
Zdecydowanie. No. Z tym, że to nie na początku lat 40., tylko ten główny strajk to był już po II wojnie światowej, w momencie, kiedy właściwie te samochody wchodziły. Właśnie zaczynała się ekspansja i nagle Chrysler spotkał się z czymś bardzo nieprzyjemnym, bo załoga mu zaczęła strajkować i przez 3 miesiące, to jest bardzo dużo w tym całym rozliczeniu produkcji samochodów w skali rocznym zakresie, więc 3 miesiące, wszystko zamknięte i to wszystko spadło, nagle cała produkcja i tutaj Chrysler był w koszmarnym położeniu. Po zakończeniu strajków nie zdążył się wygrzebać, zaczęła się wojna w Korei, bo to zaraz jedno po drugim było. I Chrysler tak naprawdę nie bardzo mógł się podnieść. A jeżeli do tego dodamy jeszcze sam fakt, że dosyć późno ten pierwszy model Chryslera, bo Chrysler wychodził z takiego założenia. Nie śpię, co nagle, co po diable zrobimy spokojnie, wszyscy też muszą robić pewno, też im się zejdzie, my musimy zrobić coś przyzwoitego. Chrysler zrobił samochody przyzwoite już od 49 roku. Te samochody były przyzwoite, to były starannie wykonane samochody, dobrze wykonane samochody, przemyślane samochody, ale po pierwsze, one były bez jakiegoś takiego smaczku, bez jakiegoś takiego czegoś charakterystycznego. Amerykanie na to czekali. To było już pokolenie konsumpcyjne. Oni chcieli, mieli pieniądze, oni chcieli, żeby było coś ekstra, coś poza, coś fajniejszego. A Chrysler dość konserwatywnie do tego podchodził.
No dobrze, ale to muszę zapytać o to. Dlaczego w takim razie najbardziej to na Chryslerze się odbiło ten strajk pracowników? No bo tak jak powiedzieliśmy, no GM, no to wielka firma, to wiadomo.
Henry Ford na przykład od samego początku praktycznie
junior
potrafił... musimy się cofać, panie Krzysztofie, bo to się nie da się tak. Henry Ford od samego początku potrafił z pracownikami się dogadać. Mówiliśmy o tym, nie cierpiał związków zawodowych, bo on uważał, że on sobie sam poradzi, on na tyle dbał o pracowników. I tak, i to jest prawda, on dbał o tych pracowników, że związki zawodowe tracą rację bytu. Dogadywał się. Po nim dogadywali się następni i dogadywał się Edsel i dogadywał się Henry Ford, wnuk. Więc tutaj Ford nie miał takich problemów. Zresztą zawsze znany był z tego, że raczej był fair w stosunku do swoich robotników. GM też raczej tak, a Chrysler trochę mu się, ja wiem, za wysoko nosił głowę, może tak to powiedzmy. Uważał, że są tak doskonałym producentem, że robotnicy i tak będą chcieli
wszyscy
Chrysler,
chcą u nich pracować.
Tym bardziej, że wtedy robiło się coś takiego, że przemysł motoryzacyjny tak się rozwijał, że duża część społeczeństwa amerykańskiego pracowała albo przy produkcji samochodów, albo pośrednio przy produkcji samochodów. I to było takie nobilitujące. I Chrysler uważał, że jeżeli my ciebie zatrudnimy w naszej fabryce, która jest dominatem, jednym z trzech dominatów w najbardziej rozwiniętym państwie na świecie, to samo to już jest powodem, że ty musisz grzecznie u nas pracować i nie masz co poskakiwać. I to się zemściło. Zwyczajnie to się zemściło. Pracownicy powiedzieli, że czegoś takiego nie chcą. Pełny strajk, zaprzestanie jakiejkolwiek produkcji. No Chrysler znalazł się w pewnym momencie na kolanach.
Druga rzecz, o której powiedzieliśmy, to, że jednak faktycznie wprowadził jako ostatni z tej wielkiej trójki ten model, a właściwie to dwa modele, tak naprawdę, jeden po drugim, ale To przecież jest wynik właśnie tego strajku. Można to połączyć ze sobą.
Znaczy, te modele były gotowe troszeczkę wcześniej, ale potem jest jeszcze reklama tych modeli. Ten sprzedaż się... Chrysler nie osiągnął takiego złego wyniku w 49 roku, dlatego, że on sprzedał ponad 1 000 000 aut, tam 1 300 000 czy coś takiego w 49 roku. Wydał dużo pieniędzy na uruchomienie, bo oni wydali ponad 90 milionów dolarów. To były ogromne sumy na tamte czasy. Oni się przygotowali do tego, ale wiadomo, też, że ten 1 300 000 aut sprzedanych w 49 roku to jest wynik dobry, ale nie do końca nie taki rewelacyjny, bo cała Ameryka czekała na te nowe samochody. Amerykanie wszystkie marki, cokolwiek by się pojawiło, to kupowali. A potem następne miesiące już zaczynało się, już kończył się ten taki pierwszy boom i zaczynało się rozważanie, czy kupić ten samochód, czy kupić tamten samochód. I nagle Chrysler zrozumiał, że na ten samochód decydują się właściwie tylko na samochody Chryslera, decydują się miłośnicy Chryslera. Po prostu nie zdobywa nowych klientów, bo nie ma nic nowego.
Ale to jest
w ich
jednak też fascynujące, że na początku lat 50. już można było podzielić na miłośników Chryslera, miłośników GM-a.
W Ameryce.
Stanach, tak, no właśnie, to jest coś niesamowitego, prawda?
I to jest dobra uwaga, co pan powiedział, panie Krzysztofie, bo praktycznie jak my patrzymy to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, zresztą będziemy jeszcze mówili o infrastrukturze, o całym podsumowaniu Stanów Zjednoczonych, ja do tego wrócę, że to, co się działo w Stanach Zjednoczonych, było potem widziane w Europie. Troszeczkę na innej płaszczyźnie, bo pewne jakieś tam niuanse tej mody na samochody, tej motoryzacji całej w Europie by szły innymi ścieżkami, ale ogólnie te trendy, które były w Stanach Zjednoczonych, przychodziły też do nas. I między innymi właśnie zamiłowanie do jakiejś marki, tak jak u nas ktoś, nie chcę tutaj wymieniać europejskich marek, ale ktoś kocha markę X, skończy się ten model z marki X, produkcja jego kupuje następnie i też kupuje markę X. U nas teraz to też już jest dosyć popularne, ale dawniej nie. Przed wojną absolutnie nie, bo było za mało miłośników samochodów, za mało było kół dyskutujących o samochodach. Pamiętajmy o tym, że podaż samochodów jest jaka jest, a popyt samochodów reguluje nie tylko potrzeba kupienia samochodu, ale również obecność samego tematu motoryzacyjnego i atrakcyjność tego tematu. Przed wojną w Polsce, jeżeli by pan był znawcą samochodów i pan chciał porozmawiać na temat samochodów, to mógł pan tylko najwyżej z taksówkarzami porozmawiać. Tak. Albo do lustra, albo z taksówkarzami. Natomiast w towarzystwie, jak się rozmawiało, to przy kobietach zwyczajnie nie wypadało w ogóle o tym rozmawiać. A mężczyźni też mało kto się na tym znał, bo mało kto jeździł samochodem, prawie nikt samochodu nie miał. Wobec tego to tak jakby dzisiaj pan chciał rozmawiać o kombajnach, powiedzmy, prawda? No, jakby się pan znał na kombajnach, z kim by pan porozmawiał? Z nikim by pan nie porozmawiał, chyba że z drugim kombajnistą.
No właśnie.
I tak samo z taksówkarzami można było rozmawiać. Natomiast w Stanach Zjednoczonych samochody
wszystko
były popularne.
Wszystko przez tą wojnę.
Były popularne i już wtedy były właśnie te podziały na miłośników takiej czy innej marki.
To jest fascynujące, że tak szybko się zrobiło. No dobrze, panie Jerzy, bo się zagadujemy o czymś, o czym już teoretycznie rozmawialiśmy. Myślę, że to te dwa główne czynniki, które wynikają trochę z siebie i strajk robotników i właśnie wprowadzenie tego modelu przyczyniło się. Zresztą pan tak mówił. Przyczyniło się do tego, że na trzecim miejscu Chrysler był, no ale dobrze, wprowadził i tak jak powiedziałem, to jeden tak naprawdę po drugim tym modelu, to był New Yorker.
Znaczy tych modeli było więcej, bo był jeszcze Royal, Saratoga, Windsor, to były takie ale modele pośrednie, pierwsze... ale New Yorker był pierwszy jako ten podstawowy i pierwszy taki z najwyższej półki był
luksusowy,
Imperial.
Tak.
Luksusowy,
i
Imperial.
Obydwa przecież były wcześniej produkowane jako takie.
Tak, oczywiście, te nazwy to nie są nowe, bo to były samochody produkowane dużo wcześniej, ale w 49 roku, kiedy wyszły, pamiętajmy, rok 48-49, cała wielka trójka wchodzi z nową gamą modelową, bo wcześniej nie mogli, były limity stali i tak dalej, nie dało się wcześniej.
Zgadza się.
I Chrysler wchodzi w 49 roku, dwa modele flagowe, ten podstawowy New Yorker i ten bardziej taki ekskluzywny Imperial, chociaż one z zewnątrz nie różniły się specjalnie, one były podobne, ale jednak wyposażenie to były dwie różne półki. Imperial miał to do siebie, że już wprowadzał te nowości. New Yorker właściwie nie miał. Jedyną nowością w New Yorkerze jako taką, było to, że można było na zamówienie dostać, że były, nie na zamówienie, normalnie były w standardzie hamulce tarczowe, co było nowością. Natomiast tak, no nie, no to właściwie ja wiem, no ten samochód, no inżynieryjnie był bardzo poprawny i był bardzo wygodny, ale co do jego zalet i wad, przede wszystkim wadą był jego silnik. To był jednak silnik jeszcze... no, bardzo paliwożerny. To faktycznie Amerykanie nie zwracali za bardzo na to uwagi, no tak. Dlatego, że oni na paliwo, no paliwo było tanie.
Ale były jeszcze R4?
Takie ilości. Słucham?
R4?
Nie, R6 i R8. R6 i R8 już wchodziły, V8, przepraszam, R6 i V8. V8 już chodziło, już było popularne, już było właściwie no, standardem w większości samochodów w tamtym okresie, już pod koniec lat 40. Natomiast silnik, no on był duży, bo on tam miał ponad 5 litrów pojemności, a nie pamiętam dokładnie, 5,3 czy 5,4 i miał tylko 135 koni. To nawet na tamte czasy było za mało. I ten samochód rozpędzał się bardzo długo, ponad 20 sekund do setki. Potem inżynierowie Chryslera ulepszyli ten silnik tam niewielki, podnieśli minimalnie pojemność, ale zwiększyli moc, stopień sprężania. On tam miał 180 koni, to już było trochę lepiej, ale nadal było to 16 sekund do setki. W Stanach Zjednoczonych na początku lat 50. 16 do setki to nie był wynik. Znaczy nie do setki, tylko do 60.
Do 67 mil. No tak, no, czyli tam mniej więcej tam
do 60 mil. Tak. Do 60 to 97 na godzinę. Mhm. Więc to nie był jakiś tam rewelacyjny wynik. Sportowe Chryslery miały tam, dochodziły tam 10-11 sekund do setki, ale to były tylko modele sportowe. Co dalej? Ten samochód, on wyglądał dosyć fajnie, moim zdaniem wyglądał fajnie, bo miał przewagę elementów poziomych nad pionowymi. To znaczy, te wszystkie listwy były bardzo charakterystyczne i wydłużały trochę samochód, chociaż samochód jako taki wcale nie był jak na warunki amerykańskie bardzo długi.
Czyli co, 4,5 metra?
Tam dochodziło do 5. Nie chcę skłamać w tej chwili. Za to był, może on taki wydawał się, może musiał być wydłużony, bo wydawał się niezbyt długi, bo był wysoki. Mhm. Więc musiano go... Kolejny błąd, ja już o tym mówiłem, że Chryslery były nadal produkowane dla samochodów, dla panów z kapeluszami. To było tak, że dawniej klient wchodził do salonu, sprawdzał, jeżeli się w kapeluszu mieścił, to on nie chciał tego samochodu. On chciał mieć samochód taki, żeby się w kapeluszu nie mieścić, czyli musiał to być samochód niski, a Chryslery były jednak dość...
A co oni do kapeluszy wysoki. Mieli?
Proszę?
A co do kapeluszy mieli, żeby się
chodziło
nie mieścić?
Chodziło o to, żeby samochód był niski. Jeżeli no tak, samochód rozumiem. Był wysoki, no, to w tej kapeluszu się mieścimy i to był za wysoki. Zresztą jeden z szefów, prezydent Chryslera, Teller, on zawsze mówił, my budujemy samochody, aby siedzieć, a nie aby sikać. To takie było jego hasło. Chcąc w ten sposób po prostu, w jaki sposób się wytłumaczyć, że takie wysokie już te Chryslery zaprojektowały. Mnie bardzo podobał się półkolisty licznik w Chryslerze. To jest według mnie jeden z ładniejszych liczników samochodów tak amerykańskich z tamtego okresu w desce rozdzielczej, to był taki półkolisty, a nad nim też półkoliście umieszczone były cztery wskaźniki. Temperatury wody, paliwa, amperomierz i ciśnienia oleju. To tak fajnie, ładnie skomponowane, bo jak państwo poszukacie w internecie, na pewno znajdziecie deskę rozdzielczą od New Yorkera z 49 roku.
Absolutnie charakterystyczna, jeżeli tylko jeszcze na chwilę wyjdziemy na zewnątrz pojazdu, a nie w środku, no to niezwykle długa maska.
Tak, ale krótki bagażnik.
Ale krótki bagażnik, właśnie. Tak, niezwykle długa maska, kabina, która jakby z wielka to nie była w porównaniu do maski, no i niezwykle krótki właśnie
tak,
bagażnik.
To była taka charakterystyczna, ale to była cecha samochodów lat 30. już. Więc tutaj znowu ten konserwatyzm Chryslera i to spowodowało, że niechętnie ludzie kupowali ten samochód. Zresztą ten bagażnik na przykład, on był głęboki dosyć, ale właśnie dosyć krótki. Mieściło tam się pionowo koło zapasowe, więc musiał być głęboki w sensie wysokościowo. Natomiast nie sięgał daleko, nie był długi. Co dalej? No, jak wszystkie samochody amerykańskie, kanapa jednorzędowa z przodu na trzy osoby, to normalne, przez to hamulec ręczny był pod stacyjką, bo stacyjka była po lewej stronie, natomiast po prawej stronie, tam gdzie pasażer siedział, był schowek, tak jak to w tamtych samochodach i dzisiejszych jest, i zegar. Po prawej stronie był seryjnie montowany zegar na prąd, elektryczny zegar, ale nie elektroniczny. Aha, i było radio.
No właśnie, chciałem zapytać, bo jesteśmy w radiu. Trochę internetowym, ale jednak w radiu było radio, było.
Było, tak? Było. Już właściwie radio stało się standardem. Radio pojawiło się, ja powiedziałem, pod koniec lat 20. tam w niektórych samochodach amerykańskich, ale to za dużą dopłatą. W latach 30. też ono było za dopłatą, a właściwie na samym początku już po wojnie stało się standardem. Radio przez ten okres nieprodukowania samochodów, przez ten okres wojny, radio się bardzo rozpowszechniło. To były czasy tuż przed telewizją, więc radio było tym oknem na świat. Wobec tego Amerykanie, którzy mieli pieniądze, był to naród konsumpcyjny, nie wyobrażali sobie samochodu już bez radia.
Sama technologia przekazywania sygnału dźwiękowego się bardzo rozwinęła w czasie II wojny światowej, bo musiała.
Musiała.
Przecież. No właśnie.
Także było tam radio. Silniki, tak jak powiedziałem, no nie za bardzo. Pierwsze tarczowe hamulce to zużycie paliwa. Proszę państwa, on palił około 20-25 litrów na 100 kilometrów. Ja wiem, Amerykanina to co to jest, ja wiem. Ale jednak już też to było trochę, jednak troszeczkę za dużo.
No tak, no z drugiej strony, jak już widzieli, że można robić takie silniki, które palą jednak mniej, więc oszczędność, no to dlaczego z tego nie korzystać, skoro inni, konkurencja tak zwana, to robiła. No,
ten model był bardzo długo produkowany, dlatego że on dostał jakiś facelifting, co na amerykańskie warunki jest charakterystyczne, że ja już powiedziałem, że nawet przed faceliftingiem zawsze co roku jest inny wypuszczany model, inaczej wyglądający, inne ozdoby ma. Co roku te modele się różnią. Chrysler specjalnie tych modeli nie odróżniał. Dopiero w 1953 roku zrobiono facelifting i tam po tym faceliftingu pojawiła się gięta szyba. Bo wcześniej samochody Chrysler bardzo późno, już wcześniej GM, Ford już prowadzili te samochody z giętymi szybami, czyli niedzielonymi, natomiast Chrysler dopiero w 1953 roku zrobił taki krótszy, jeszcze krótszy model troszeczkę, ale niestety nadal prawie, że tak samo wysoki.
Z tego, co pan mówi, to strasznie duże podobieństwo wyczuwam w podejściu Chryslera do Forda, właśnie takiego bardzo.
Był pod jego wpływem, mi się wydaje.
Naprawdę? Tak?
Nie, to ja nie mówmy tego jako aksjomat. Mi się tak wydaje. Ja odnoszę wrażenie, że jednak Chrysler był... Pamiętajmy, Chrysler był najmłodszy z tej trójki. I on się wzorował troszeczkę na nich, miał swoje rzeczy. Chrysler też, proszę państwa, Chrysler na przykład prowadził coś, co było obowiązywało przez ładnych kilka lat. Mianowicie w 1957 roku Chrysler zdecydował się jako pierwszy zamieścić w samochodzie podwójne światła. Bardzo łatwo stare amerykańskie samochody rozpoznać, jeśli chodzi o datowanie. I jeżeli widzicie samochód, który ma podwójne światła, to z całą pewnością musi to być samochód wyprodukowany między 58 rokiem a 64. Bo między 58 rokiem a 64 wszystkie samochody obowiązkowo musiały mieć podwójne światła. Tak jak na przykład Polonez, państwo pamiętacie, prawda? Te światła podwójne. No tak. Natomiast na takie światła podwójne po raz pierwszy zdecydował się Chrysler właśnie w 57 roku. Rok przed konkurencją. I to był strzał w dziesiątkę. Ludziom to się podobało i dlatego pozostałe firmy natychmiast poszły za ciosem i też to zaczęły robić.
No tam ta końcówka lat 50. to jeszcze przed nami, bo przecież wtedy się pojawia jeden z najpopularniejszych w ogóle modeli Chryslera 300C.
Produkowany do dzisiaj.
Do dzisiaj, tak.
Produkowany z pewną przerwą.
No właśnie, ale się pojawia właśnie wtedy. Dobrze, to New Yorker trochę powiedzieliśmy, jeszcze ten Imperial, który był prawie że bliźniaczo podobny, ale jednak bardziej luksusowy.
Ale ten luksus wynikał
z jednak wizualnego, z kształtu, z zewnątrz, czy jednak w środku miał więcej bajerów tak zwanych?
Z zewnątrz niewiele, natomiast w środku tak. Chrysler zaczął wprowadzać te wszystkie nowinki techniczne w modelu Imperial. I rzeczy, nowości, które tak spróbuję po kolei to państwu wymienić. W 1946 roku już robił doświadczenia jeszcze przy starych modelach z półautomatyczną skrzynią biegów. Tarczowe hamulce, aż powiedziałem, nawet w New Yorkerze wprowadził w 1949 roku. W 1951 roku już właśnie w Imperialu wprowadził wspomaganie kierownicy, co było wtedy absolutną nowością, oraz elektryczne szyby, które zdominowały potem cały rynek amerykański.
W ogóle się im nie dziwię.
Ludzie nie wyobrażali sobie, żeby samochód nie miał elektrycznych szyb. Dalej, no jeszcze musimy trochę tu powiedzieć, klima. Chrysler jako pierwszy w modelu Imperial wprowadził tak zwany Air Temp. Oni to nazwali Empert, nie Air Condition, tylko Air Temp. I skąd to się wzięło? Otóż mówiliśmy jeden czy dwa odcinki temu, że Chrysler doskonale funkcjonował w aspekcie reklamy. Otóż jak oni zbudowali ten swój Chrysler Building, o którym ja opowiadałem w Nowym Jorku, oni tam chcieli, żeby ten budynek był klimatyzowany. I okazało się, że wykonawca zażyczył sobie straszne pieniądze za założenie tam klimatyzacji. Chrysler zdecydował się poprosić swoich własnych inżynierów o to, żeby opracowali mu taką klimatyzację i okazało się, że oni opracowali dużo tańszą tę klimatyzację i budynek miał klimatyzację, że tak powiem, własną. Ci inżynierowie potem założyli nawet jakieś takie konsorcjum, które zostało wchłonięte przez Chryslera, już nie pamiętam, jak ono się Airtemp Corporation, czy coś takiego nazywało. I te konsorcjum najpierw zakładało klimatyzację w wagonach kolejowych, ale tak doprowadzili do takich niewielkich rozmiarów, że zdecydowano się, że to pójdzie do samochodów. Tak, i to poszło rzeczywiście w 1953 roku do samochodów i to reklamowano. No, Chrysler był mistrzem reklamy i właśnie reklamowano, że to jest takie maleństwo, że konstrukcja zajmuje niewiele miejsca w bagażniku, a pod maską, bo to klima miała część w bagażniku, była część pod maską. W bagażniku to jest niewiele miejsca, a pod maską to zaledwie zajmuje stopę szerokości, stopę na stopę na stopę, czyli stopę sześcienną szerokości. No to 32
zależy od stopy, centymetry. Nie?
No tak, ale to nie jest tak mało, ale jednak wtedy uważano, że to jest naprawdę coś niewielkiego. Dalej, co miał Imperial? Następne, radio tranzystorowe za dopłatą, no to już wcześniej, ale z radio też pojawiało się z FM-em. To jest ważne, czyli z UKF-em.
Tak, inne fale.
Dalej, coś nieudanego, gramofon. Tak, gramofon był z możliwością wymiennika na 14 płyt. Z tym, aha, że płyt nie long playów, bo wtedy nie było long playów, tylko singli.
Singli.
Proszę Państwa, 14 płyt, czyli 28 piosenek.
Tak.
No to było,
można było słuchać.
To było nieudane, to nie poszło.
Ale pomysł był, tak, później pomysł się sprawdził.
W 57 roku Imperial dostaje wtrysk paliwa. Aha. W 58 roku tempomat. Potem jeszcze obrotowe przednie fotele, które można na zewnątrz wyjąć. Nie wiem, jak to było. To w reklamie to widziałem, ale ja nie wiem, jak to tak naprawdę działało, żeby ułatwić siadanie. Nie wiem, musiała być dzielona taka napa z przodu. A, jeszcze coś wymyślił, ale to już w 64 roku, to taka ciekawostka dla Państwa. Otóż Amerykanie lubili wszystko, co jest duże, prawda? I te kabiny miały być duże, a jeżeli nawet nie były duże, to miały sprawiać wrażenie dużej. I Chrysler wymyślił coś takiego, to miało swoją nazwę, nie pamiętam, jak to się nazywało po angielsku, jak oni to nazywali, ale to był pogłos dla tylnego głośnika. Samochód miał głośniki z przodu i głośniki z tyłu. I te głośniki z tyłu były z lekkim opóźnieniem, tam 1/12 sekundy czy 1/10 sekundy dawały później dźwięk. Co powodowało, że był taki pogłos jak na jakiejś hali roboczej.
Surround.
Tak, jechał pan tym samochodem i wydawało się panu, że pan jest w ogromnej przestrzeni, bo ten dźwięk tak jakby się odbijał.
No i to tak, to tworzyło przestrzeń w samochodzie, tak?
To był taki efekt hali, no tak to się...
Myślę,
tak,
że im coś nie wyszło po prostu i nie wiedzieli, jak to naprawić.
Parę rzeczy nie wychodziło, tak. Ale Chryslerowi też, bo powiedzieliśmy, co mu wyszło, te podwójne światła. Na przykład nie wyszło Chryslerowi drewno po bokach. Samochody amerykańskie kombi w wersji tej country miały takie drewniane elementy. Chrysler próbował to wprowadzić w elementach samochodów osobowych, które jeździły po miastach. To był durny pomysł, moim zdaniem. No i nic dziwnego, że ten pomysł nie wypalił. Ale przez pół roku oni produkowali samochody właśnie z elementami wykładziny takiej drewnianej po bokach. Okropnie to wyglądało, bardzo brzydko.
No to kwestia gustu już, no. Pytanie, jak to się Amerykanom podobało wtedy. Jak widać, mniej niż w innych samochodach konkurencji, czyli w Fordzie i w General Motors. Ale tak z tego, co pan mówi, to ciekawa rzecz znowu mi przychodzi do głowy, że jednak konserwatywnie podchodzili do wyglądu samochodu, no ale jeżeli chodzi o wnętrze, już właśnie nowinki technologiczne,
to
pionier
tak,
wręcz.
Tak, no na przykład klapki w podłodze, to no. Chrysler wymyślił. Teraz tego nie ma, ale to było bardzo fajna rzecz, jakby siadamy z samochodu, jakieś ciemno na ulicy, no bo teraz ulice są widne, to nie jest takie potrzebne, jakieś ciemno, to te lampki oświecały dokładnie, gdzie jest próg samochodu, dlatego kto jest w środku, żeby wysiąść, albo dla wsiadającego. Mm. No takie rzeczy oni wymyślali. Klimatyzacja na przykład miała, w wielu samochodach była po prostu on albo off, włączona albo wyłączona. Natomiast Chrysler zrobił w swoich samochodach Imperialu regulację na 3 pozycje. Z tym, że ta klimatyzacja, proszę Państwa, ona zużywała około 60% energii więcej niż dzisiaj. Czyli te silniki, no ale Amerykanie mogli sobie na to pozwolić.
No już powiedzieliśmy, że co
mieli takie silniki, ale miała jedną zaletę jeszcze, czego nie mają. Już kończymy, Panie Krzysztofie, tylko to powiem. Klimatyzacja. Dzisiaj włączymy klimę i ten nadmuch jest na nas prosto, bije na twarz często. Musimy ustawić może... Natomiast w amerykańskich samochodach klimatyzacja na początku była tak robiona, że były małe tuneliki rozprowadzające ją na sufit. I ona szła od sufitu. Tam powietrze się składzało, a potem cyrkulacja powietrza, że ciepło idzie do góry, ono schodziło na dół. Także to było bardzo fajne, bardzo fajnie pomyślane i to miały właśnie amerykańskie samochody.
To do końca nie rozumiem, dlaczego ten Chrysler jednak na tym trzecim miejscu był. No bo okej, rozumiem, że się spóźnił, rozumiem ten strajk,
tak,
ale...
Ale panie Krzysztofie, wtedy było społeczeństwo konsumpcyjne, ono kupowało oczami. Samochody były kupowane
czyli
oczami.
Jednak wygląd, a nie nowinki.
A przecież weźmy na przykład Chevroleta, te skrzydła, prawda? Chrysler bardzo późno się zdecydował na skrzydła, te upodobnienie do rakiet.
No ale to takie...
Antena, nie mówiliśmy o tym, antena na przykład, to było, anteny w samochodach w latach po 57 roku musiały koniecznie wyglądać tak samo jak wąsy Sputnika. Te wąsy takie charakterystyczne, one tak wyglądały, bo to było, i to były te nowinki na zewnątrz. Przecież kobiety wtedy dochodziły do głosu, wcześniej w latach 30. kobiety niespecjalnie interesowały się motoryzacją, u nas dość długo nie, ale w Stanach Zjednoczonych kobiety już też kupowały samochody, one kupowały oczami. Ten samochód musiał być... Poza tym jeszcze jedna rzecz.
Weźmy czerwony.
Teraz mi jeszcze przyszło do głowy. Przecież te wewnętrzne zmiany konstrukcyjne nie jest tak łatwo zmienić. To się robiło, no tak, a nowe modele, co przecież Amerykanin zawsze czekał na jesień. W październiku pojawiały się katalogi nowych modeli. Można je było w salonie, bo tylko salon był wtedy informacją o nowym modelu, nie było internetu. I do salonu można było pójść i do salonu już były kolejki w październiku, czy jest już nowy katalog na następne modele. I te nowe modele, one nie miały tak dokładnie zmienionych całych tych założeń konstrukcyjnych, bo to było zbyt trudne, ale zewnętrznie można było je zmienić. I to napędzało rynek i napędzało zakup.
W Stanach Zjednoczonych kolejki były, żeby obejrzeć katalog samochodów, a u nas w latach 70. 80. kolejki za papierem toaletowym były.
No bo za samochodami nie było, bo ich nie można było kupić.
I taka to była różnica, proszę mi wybaczyć, prześmiewszy ton, ale tak jak już powiedzieliśmy, że tam dużo, dużo wcześniej z tą motoryzacją wszystko się odbywało i to tylko nie chodzi, jeżeli w Polsce, ale w ogóle w całej Europie. Co do tego wyglądu jednak nowoczesnego, a propos właśnie tych Sputników, zachwytu Amerykanów na temat rakiet, no to właśnie ten Chrysler 300C taki
tak.
właśnie już był. Ale już prawie, że na początku lat 60., więc to jeszcze wszystko przed nami. Kończymy historię Chryslera chwilę po zakończeniu II wojny światowej. Będziemy oczywiście wracać w naszych rozmowach, ale to za jakiś czas. Przed nami jeszcze trochę o amerykańskim rynku, ale powiemy o rozwoju infrastruktury drogowej, o rozwoju infrastruktury tak zwanej serwisowej samochodów. Powiemy też, tak podsumujemy trochę to, co się działo od zakończenia II wojny światowej, bo faktycznie dużo się działo, a warto mieć to trochę tak w pigułce. Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki. Bardzo dziękuję, panie Jerzy.
Dziękuję również.
Krzysztof Woźniak, kłaniamy się nisko. Do usłyszenia, do następnego odcinka.